O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
3 minuty po godzinie 13:00. Jest już z nami prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie prezydencie, jutro spotyka się pan z mieszkańcami ulicy Kostrzyńskiej. Dlaczego dopiero jutro?
To znaczy, no, dokładnie nie ja.
Okej, okay, władze miasta, tak jest, przedstawiciele władz miasta.
Rozumiem. Pani wiceprezydent, przede wszystkim projektanci, budowlańcy. Mhm. Oni będą rozmawiali na ten temat. Tam faktycznie mamy taką sytuację, że w przypadku 5 gospodarstw jest sytuacja, w której w 2 przypadkach jest wyniesione o 20 centymetrów wyżej torowisko.
Czyli chodzi o 5 gospodarstw, tak?
Tak,
5
tak,
domostw.
Tak, tak. Natomiast faktycznie wygląda to nieciekawie. Rozmawialiśmy, co można zrobić. Jutro pewne rozwiązania będą mieszkańcom przedstawione.
Widziałem pewne rozwiązanie w Zielonej Górze pod torami, na przykład przejazd przeprowadzono tramwajowym. Nie, przepraszam, nie tramwajowym, kolejowym, rzecz jasna.
No, pod torami to byłoby trudne, trzeba byłoby robić wiadukt, tak? Tutaj spokojnie, tam kilka rozwiązań jest. Pamiętajmy o tym, że to jest kompleksowa przebudowa drogi i po to między innymi, żeby tym mieszkańcom woda, na którą najbardziej narzekali, nie spływała na posesję, bo przecież tam widzieliśmy w ostatnich miesiącach, w poprzednim roku, jak woda właśnie z wszystkich ulic, które są na tej morenie czołowej, ta woda spływała im po prostu do gospodarstw. Zostało to ta, że tak powiem, jezdnia tak ukształtowana, żeby ta woda spływała do kanalizacji deszczowej, żeby nie dochodziło do tych podtopień, zalewań.
Ale dochodzi teraz do takiej sytuacji, że mają torowisko na wysokości parapetu.
Tak, to znaczy, problem jest taki, że faktycznie są miejsca, w których torowisko jest wyżej o 20 centymetrów, natomiast odrzędnej poprzedniej. Natomiast myślę, że jutro jakieś rozwiązania znajdziemy, poczekajmy, bo...
Pani prezydent Agnieszka Surmacz mówi o tym, że przyjedzie z jakimiś konkretnymi rozwiązaniami, tak?
Tak, i jutro to tak naprawdę budowlańcy muszą się wypowiedzieć. Myślę, że zależy nam na tym, żeby ten problem rozwiązać, żeby nie było kłopotu, żeby mieszkańcy też czuli się dobrze, że ta inwestycja ma poprawić przede wszystkim im komfort życia. Tam było też pytanie takie, czy tory są przesunięte. No, ślad toru idzie dokładnie po poprzednim śladzie. Faktycznie przy jednym z rozjazdów torowych jest odrobinę bliżej. Ale to wszystko będziemy jutro wyjaśniać i myślę, że na gorąco tam na miejscu przede wszystkim projektanci, no bo ja jako prezydent miasta nie projektuję tych dróg, ale oczywiście my jesteśmy od tego, żeby pomóc w rozwiązaniu problemów, więc jutro myślę, na tym spotkaniu jakieś konkretne decyzje zapadną i jakieś rozwiązania pokażemy. No trzeba mieszkańcom pomóc, bo rozumiemy ich pretensje.
Obawy też i o bezpieczeństwo, bo chodzi o wyjazd po sesji. Mówię, tak. No, tak naprawdę będzie dochodziło do kolizji z tramwajami.
Znaczy, sytuacja jest taka, że tor jest dokładnie w takim samym miejscu, więc tak też było. Ale bez dwóch zdań te podjazdy, na które projektant uzyskał pozwolenie, bo tam trzeba było nawet odstępstwo ministra infrastruktury uzyskać na to, żeby te wyjazdy były pod innym kątem.
Tam podobno ma też się zmieścić ścieżka rowerowa, co jest ścieżka trudno rowerowa. Jest do wyobrażenia w tym momencie.
Zmieści się. To wszystko będzie tam. Trzeba byłoby zobaczyć to dokładnie na planach. Mhm. Ale faktycznie te podjazdy o kącie natarcia 45 stopni, czy tam 42, to są potężne, tak nie można, to trzeba przerobić. Tu musimy porozumieć się z mieszkańcami, bo potrzeba będzie też ich zgody do tego, żeby wejść podwórka. Myślę, że jeżeli będzie, czy nam bardzo zależy, jeżeli mieszkańcom też będzie zależało na tym, żeby ten problem rozwiązać, to znajdziemy wspólne rozwiązanie.
A jakie rozwiązanie znajdą władze miasta a propos szkół średnich? Gorzowskie szkoły ponadgimnazjalne przygotowują się na podwójną liczbę uczniów, które we wrześniu przyszłego roku zapukają do drzwi placówek. Chodzi o to, że ósme klasy i trzecie klasy gimnazjum spotkają się w jednym momencie. Mhm. Trudna sytuacja dla samorządów, to z jednej strony. Z drugiej szkoły średnie, była taka konferencja prasowa, gdzie przedstawiciele władz, jak i szkół mówili o tym, że spokojnie znajdą się miejsca dla dzieci, ale kiedy ja słyszę, że bo znajdzie się jakieś miejsce na poddaszu, albo bo znajdzie się jakieś miejsce w piwnicy, to nie brzmi to dobrze.
No tak, panie redaktorze, my zostaliśmy tak naprawdę reformą oświaty obdarzeni i nie mieliśmy tutaj możliwości dyskusji. Obecny rząd wprowadził reformę i, no, i cóż, i my musimy po prostu ją przeprowadzić. Nikt nam nie dał na to dodatkowych pieniędzy, nie dał nam na to, żeby wybudować szkołę, bo faktycznie to, co pan powiedział, to nie tylko jest kwestia przyszłego roku. Jeżeli te roczniki się skumulują, to one będą przez kilka lat szły przez całą szkołę, więc ta kumulacja będzie trwała. Mhm. To będzie bardzo trudne dla nas
zadanie. 4 lata, zadanie, tak? W szkole liceum na przykład.
To będzie dla nas ogromnie trudne zadanie, ale jestem przekonany, że sobie poradzimy, bo my już od momentu, kiedy reforma została ogłoszono, o tym myślimy. Nie będą to super komfortowe warunki, w tym sensie, że nie wybudujemy w tym czasie dodatkowych szkół na te 4 lata.
Ale pani minister mówi tak, przecież wygaszane są gimnazja, więc ilość miejsc się zgadza. To tak nie wychodzi matematycznie?
Nie. Niektóre szkoły funkcjonowały razem, szkoła podstawowa z gimnazjum, były zespoły szkół. To różnie wyglądało, więc każda szkoła jest przez nas traktowana indywidualnie. Ale faktycznie na przykład gimnazjum numer 4 jest wygaszony i ten budynek już częściowo w tej chwili elektryk zajmuje. Zaraz będziemy dalej starali się te budynki tak dostosować, żeby młodzież się nam zmieściła. To dla nas jest ogromne wyzwanie, ale no, musimy sobie z tym poradzić. Nie mamy wyjścia, po prostu nie możemy z tym dyskutować. Wprowadzono reformę i samorządy muszą sobie z tym poradzić. Szkoda, że nie poszło za tym pieniądze.
Innym wyzwaniem są też... braki kadrowe, tak? Właśnie, braki czy nie? Czy dacie radę, jeśli chodzi o nauczycieli?
Myślę, że sobie poradzimy. Mamy wspaniałą kadrę świetnych nauczycieli. To są ludzie, którzy z ogromnym poświęceniem i z determinacją kształcą naszą młodzież. Dyrektorzy i szkół i dyrektorzy, pani dyrektor naszego Wydziału Edukacji już o tym myślą. Mamy naprawdę przede wszystkim świetny zespół. To są genialni ludzie, którzy naszą młodzież doskonale kształcą. No, staramy się... Po pierwsze, że z tą reformą było związane zwolnienia. Na początku reformy mówiło się o tym, że nauczyciele zostaną zwolnieni. Myśmy tak rozpracowali plan zajęć, żeby nikogo nie zwolnić, żeby maksymalnie tych naszych nauczycieli, bo jest to potężny zasób intelektualny, żeby ich utrzymać. I w tej chwili będziemy starali się tak, że tak powiem, dostosowywać plany zajęć, żeby właśnie szczególnie w sytuacjach, w których nauczyciele gdzieś tam byli zagrożeni, żeby ich na te zajęcia nowe kierować, żeby... No poradzimy sobie po prostu z tym.
Tymczasem nie tylko szkoły średnie są przepełnione. Mhm. Szkoła podstawowa numer 20 ma pan przed sobą petycję rodziców.
Tak, dostałem od pana przed chwilką.
Chodzi o uszczegółowienie sytuacji, na jakim etapie w tej chwili są plany i dotyczące kwestii rozbudowy tej szkoły.
Tak.
Niepokoją się rodzice, mówiąc krótko.
Dokładnie. No, tak jak zapowiadaliśmy, my tą szkołę zbudujemy i na pewno to zrobimy. Sytuacja na rynku, jaka jest nas, po prostu zaskoczyła wszystkich, właściwie całą Polskę, bo sytuacja jest niesamowita. Wszystkie roboty budowlane idą 30-40, a niektóre ponad 100% drożej.
Dlatego też rodzice wnioskują o powiększenie tej sumy, jaką miasto chce przeznaczyć.
Tak.
14 milionów?
Na pewno musimy tą kwotę zwiększyć. Na najbliższych, myślę, sesjach będziemy o tym dyskutować, bo konstruujemy budżet przyszłoroczny, więc przetarg będziemy ogłaszać. Do samego ogłoszenia przetargu nie musimy zwiększać kwoty i nie będziemy, bo myślę, że nawet nie ma co sugerować wykonawcom, w jaką kwotę mają się wstrzelić.
Ale musicie być przygotowani jako
ale
miasto.
Ale musimy być przygotowani.
Czy będzie to zabezpieczone?
Bezwzględnie pieniądze będziemy zabezpieczać. W przyszłym roku ta budowa musi się rozpocząć, więc będziemy walczyć. Mam nadzieję, że znajdziemy wykonawców. Podobnie jest z Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Przecież oferta na roboty budowlane, nasz kosztorys był 56 milionów złotych, a oferta 138. To jest absurd i nie ma mojej zgody na to, żebyśmy przepłacali. Nie ma możliwości, żeby do takich kwot dochodzić. Rozmawiamy z wykonawcami. To też jest dla nas nowość, bo do tej pory nigdy nie prowadziliśmy tej formy, ponieważ ogłaszaliśmy przetarg, zgłaszały się firmy, patrzyliśmy, ile mamy oszczędności. oszczędności. A w tej chwili zachęcamy firmy. Są duże firmy zainteresowane m.in. CEZIB-em i 20. Więc duże firmy z dużym potencjałem, myślę, że stabilne, mają szansę na to, żeby dać rozsądną cenę. Wiemy, że ta kwota m.in. na CEZIB jest, może być w miarę realna. To nie musi być 138 milionów. No, podobnie było z DK22, gdzie oferty sięgały, znaczy przekraczały 100 milionów złotych. Mhm. A jednak udało się niższą ofertę.
Czyli jest nadzieja, tak? Jeśli tak chodzi o najbliższe przetargi.
Będzie ta szkoła na pewno zbudowana. Także tu uspokajam rodziców. Rozumiem, że trochę mało informacji, ale odpowiemy, przekażemy informację bez problemu.
To podobnie jak rodzice, którzy czekają ich dzieci na Centrum Edukacji Zawodowej. Być może, no, to już tyle lat, że już nie, no, będzie, kolejne roczniki kończą szkoły.
Wiem, ale... wiem. Ale to trochę jest taki obraz jak z Kostrzyńską. 40 lat, ale się dzieje. I tutaj tak samo. Znaczy nie, tu aż tyle nie czekamy. Ja powiedziałem, że to zrobię i zrobię. Spokojnie i Centrum Edukacji Zawodowej i 20 będzie.
To kolejny temat. Filharmonia Gorzowska nie chce zarządzać wielopoziomowym parkingiem. Chce oddać miastu.
Tu mamy taki...
A miasto nie chce.
A my nie chcemy.
A taki ładny parking.
Tak naprawdę to jest kwestia to jest kwestia banalna, bo tu przede wszystkim chodzi o kwestie podatkowe. W zależności jaka instytucja będzie zawiadywała tym parkingiem, to różne są właśnie te zobowiązania podatkowe. Rozmawiamy, zastanawiamy się, nie mamy w tej chwili na to jakiegoś złotego środka, więc to przed nami. No, na pewno parking nie będzie niczy, bo czy miasto, czy Filharmonia to jest jednak instytucja miejska, to tylko takie sprawy dla nas techniczne, kto będzie nią zarządzał.
Mieszkańcy do nas zgłaszają się, co chwilę słyszymy o kolejnych wycinkach drzew, tym razem chodzi o plac staromiejski. Od kilku dni tam obserwowali wycinkę drzew na skwerze przy szkole podstawowej numer 17 przy ulicy Warszawskiej. Mamy odpowiedź ze strony miasta, że chodzi o rewitalizację tego miejsca, że kilka, co prawda, zdrowych drzew straciło swoje życie, ale będą młodsze. To jednak nie uspokaja mieszkańców.
Mam świadomość. Pewne projekty wymagają jakby tej korekty środowiska, tego, co się wkoło dzieje. Projektanci mają swoją wizję. Myślę, że to docelowe założenie będzie naprawdę bardzo ładne, że skwer zarówno i przed szkołą, jak i przed Filharmonią będzie wyjątkowy. Poczekajmy chwilę, niech on się urodzi. My cały czas prowadzimy nasadzenia, bo to nie jest tak, że wycinamy drzewo i nic w zamian. Za każde drzewo nasadzamy kolejne. Myśmy już tysiące drzew nasadzili. Staramy się jak najmniej. To tak jak gdzie tylko jest możliwe, zostawiamy te drzewa. Natomiast też no, nie dajmy się zwariować, że drzewa będą blokowały jakieś inwestycje, że będą powodowały, że się przez lata później, nie wiem, dróg nie da budować.
Dobrze, czyli to tłumaczy pan tylko skalą w tej chwili prac prowadzonych, bo tak, chodzi tak... nie tylko o jedno miejsce, tylko mieszkańcy widzą, że takich sytuacji jest dużo w tej chwili.
Dokładnie to, co pan powiedział. Mieszkańcy to zauważają, bo w tej chwili mamy pół miasta rozkopane. Przepraszam za to, że mamy rozkopane, ale jeżeli byśmy tego nie zrobili teraz, to nie zrobimy tego później. Teraz są pieniądze, teraz możemy je spożytkować, teraz możemy budować nasze miasto. To samo było parę lat temu we Wrocławiu.
Tyle, że drzewa od teraz nie urosną.
Pewnie, że tak. Zdaję sobie sprawę. Tylko nie ma możliwości przeprowadzenia pewnych prac bez właśnie takich cięć, więc my staramy się bilansować. Gdzie tylko możemy, nasadzamy drzewa, rozdajemy mieszkańcom. Ten bilans wychodzi w porządku. Natomiast no, czasami są takie sytuacje, że jednak te drzewa gdzieś tam musimy wycinać.
Druga część naszego programu już za chwilę. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, wtedy do państwa dyspozycji. 957258877. Pytanie od państwa otrzymujemy w drugiej części naszego programu.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Santoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. Panie prezydencie, zanim odbierzemy telefony od naszych słuchaczy, a są też pytania, które docierały do nas jeszcze przed programem, są nagrywane, to temat, który przyniosła dzisiaj prasa. Najdroższe i najtańsze miasta w Polsce. Zapoznał się pan z tym rankingiem?
Tak, widziałem tak pobieżnie.
Więc badania Kantor Millward Brown i kiedy się podsumuje opłaty tak zwane komunalne, czyli za wodę, odprowadzanie ścieków, ceny biletu miesięcznego dla uczniów, wywóz śmieci i opłatę za parkowanie, to Gorzów wychodzi najdroższym miastem w Polsce.
Powiem tak, pewne rzeczy są przed nami. Jeżeli była zaniedbana infrastruktura, jeżeli były spore zaniedbania, musimy w tej chwili prowadzić duże inwestycje, a inne miasta są już po tych działaniach, to tak to wygląda. No niestety wszystkiego nie da się nadrobić, a my budujemy, przypomnę, że zbudowaliśmy gigantyczny projekt kanalizacyjny, bo nadganiamy tak naprawdę. U nas ogromna ilość mieszkańców i Gorzowa, i gmin ościennych była bez kanalizacji. Jeszcze zdarzają się w Gorzowie takie miejsca, jest ich dosyć sporo i też będziemy te inwestycje prowadzić. Mamy cały czas, rozbudowujemy sieć wodociągową, bo mimo wszystko, to jest nie do uwierzenia, ale jeszcze są gospodarstwa w Gorzowie, które bieżącej wody nie mają. Żyjemy w XXI wieku. Nadganiamy wszystko, infrastrukturę, nadganiamy kwestie związane z choćby kwestią gospodarki odpadami. No, jakbyśmy porównali te miasta, bazując na danych takich bardzo obiektywnych, dotyczących inwestycji, tego, jakie pieniądze w miasto zostały wpompowane wcześniej, no to my gonimy. No, prosta sprawa, wystarczy spojrzeć na ulicę, zobaczyć, co się u nas w tej chwili dzieje. No, taka sama sytuacja była przed kilkunastu laty w innych miastach. Oni już to mają za sobą, więc mogą sobie pozwolić na to, że miasto będzie na przykład robiło dopłaty, bo na przykład w Zielonej Górze ceny wody i ścieków są niższe, bo są dopłaty, bo miasto do tego dopłaca.
Bo miasto stać, tak?
Bo miasto stać, bo miasto ma już za sobą jakieś tam procesy inwestycyjne.
W Zielonej Górze też darmowa komunikacja dla dzieci, tak?
Tak, no są takie pomysły. To są fajne rozwiązania, tylko to wszystko
też
trzeba
skalkulować.
Też nie słyszymy
o kłopotach, jeśli chodzi o wywóz śmieci na przykład.
Jak najbardziej. Może mieli więcej szczęścia. Może doskonale, myślę, że wszyscy pamiętają, 2013 rok to coś, co spowodowało. Czyli pierwsze decyzja miasta w 2013 roku, że wprowadzamy podział na odpady suche i mokre, co totalnie zniszczyło ludziom myślenie o segregacji.
Ale opłata za parkowanie też jest jedna z droższych, mimo że do centrum miasta trudno wjechać?
Opłata jest chyba 50. W normalnych miastach jest około 3 zł. I jeszcze raz o tym odpowiem. No, w kwestii śmieci kolejne...
Okej, opłata jest jedna w środku, tak, to prawda.
Dlatego spokojnie, to trzeba wiele czynników, nie można tylko to. My gonimy inne miasta i w tej dziedzinie też je dogonimy i to mogę obiecać.
No tak, tylko mieszkańcy chcieliby też dogonić, jeśli chodzi o wypłaty. Wtedy to pewnie by się równoważyło.
Właśnie. Teraz dzieje się historia. Przed nami w tej chwili szansa na to, żeby Gorzów poszedł mocno do przodu. To są właśnie tereny inwestycyjne. To jest to, co robimy z ogromnym zaangażowaniem. Już wspominałem o tych terenach, które mam nadzieję, że niedługo staną się ofertą naszą inwestycyjną, czyli tereny IHR-u, o które tutaj zabiegali i walczyli pan Sebastian Pienkowski, pani minister Rafalska. I to będzie nasze płuco. My bez tego nie żyjemy.
Tylko, że za chwilę mieszkańcy mogą powiedzieć, skoro te inwestycje nas tyle kosztują, to może już nie chcemy więcej tych inwestycji. Wystarczy. Zrzuconych na nas nieszczęść.
Jeżeli ktoś inwestycje traktuje jak nieszczęście, to ja dziękuję.
Pewnie wielu tak.
Okej, no mamy pewne utrudnienia, ale popatrzmy na to, że za chwilę nie będziemy. Pamiętacie państwo, pan redaktor pamięta, jakie były, i my też tego pewną lekcję wyciągnęliśmy, jakie były utrudnienia na Warszawskiej i Walczaka, jak to się ciągnęło. Przeszliśmy to. Dzięki Bogu, że firma wzięła odpowiedzialność i dokończyła to. Były to ogromne problemy. Na wielu budowach dzieje się tak, że firmy ogłaszają padłość. Proszę zobaczyć, że tunel w Świnoujściu firma odstąpiła, płacąc 10 milionów kary, odstąpiła od podpisania umowy, bo kosztorysy poszły tak do góry, że woleli zapłacić 10 milionów kary. No i co?
Znaleziono drugą, tak?
Tak, tylko że dużo, dużo droższą, więc to jest ten problem. My jesteśmy w takiej poważnej fazie przebudowy miasta. Ja mam świadomość tego, że to jest obciążenie dla mieszkańców, że są utrudnienia w ruchu, że no, trudniej się w tym mieście żyje.
I drożej,
tylko ja mam świadomość i wierzę, mieszkańcy mają wyobraźnię tego, że te remonty się skończą. Za 2-3 lata one się skończą i będziemy żyli w naprawdę fajnym mieście.
Odbierzmy telefon od naszych słuchaczy, bo obiecaliśmy, że będziemy odbierać. Halo, dzień dobry. Dzień dobry.
Ja chciałam się zapytać w sprawie program Czyste Powietrze. Czy dotyczy on wyłącznie prywatnych właścicieli, czy również substancji będącej w gestii miasta?
Już odpowiadam. Czyste Powietrze, niestety, no on już w ogóle się zakończył, bo tak naprawdę ten program był wypuszczony w województwie raz i pieniądze się skończyły w kilka dni chyba. On został bardzo szybko rozdysponowany. Dotyczył substancji prywatnych, ale przed nami myślę, że kolejny etap kawki. Prowadzimy intensywne rozmowy z PGE i będziemy myśleć o kolejnym etapie kawki.
Chodzi o zawarcie, tak?
Tak, przede wszystkim o zawarcie, bo no, bez oczyszczenia, bez tego ciepła systemowego sobie po prostu nie poradzimy. Dla nas to jest bardzo ważne, czyste powietrze, żeby na szczęście po tym pierwszym i drugim etapie kawki już jest zdecydowanie lepiej. To są setki ton pyłów, które nie trafiają do atmosfery, ale nadal jeszcze sporo tych pieców na paliwo stałe jest, więc trzeba z tym walczyć.
Kolejny głos od naszego słuchacza.
Panie prezydencie, dlaczego pan i pani radni nie chcą wyeksponować bramę Santowską, która jest zabytkiem kultury klasy zerowej, a takich mamy bardzo mało. Mogłaby być niezłą atrakcją dla przyjaznych i miejscowych. Z kasy wydaje się dużo pieniędzy na szereg mniej ważnych spraw. Niszczenie zabytków kultury to jest nic innego jak działanie wbrew interesom gorzowian. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Dzięki,
ale to...
Tu opinie są podzielone. Usłyszymy opinie i w jedną i w drugą stronę.
Myślę, że za dużo jest takich właśnie jakichś
emocji
i komentarzy dziwnych. Po pierwsze, że tak naprawdę no, nad całą tą inwestycją czuwa konserwator zabytków, mamy służby archeologiczne, którzy odpowiedzą nam ostatecznie po tym, jak dokonają badań.
Jakiej klasy jest to
jakiej klasy i co z tym zrobić. To też pojawiła się taka opinia, żeby to oszklić, żeby zrobić tam taką piwnicę, żeby to można było schodzić. Tylko tak naprawdę to jest fundament. I to jest fundament tej bramy, więc on powinien być. Niestety okazało się po tym wszystkim, że samej bramy Santockiej nie ma już. Że jest tylko ta szyja bramy i przedbramie.
Fundamenty,
tak, że tylko to, co było w ziemi. I trzeba to zaznaczyć i my już nad tym myślimy, żeby zrobić w posadzce ślad bramy, żeby dokładnie w tej chwili nasze służby archeologiczne nad tym pracują. Dokonuje się taka bardzo dokładna inwentaryzacja. Chcemy ten ślad bramy wynieść do poziomu posadzki, pokazać dokładnie, jak ona wyglądała. Zainstalować takie przezierne, specjalne tablice, które będą nam wizualizowały, jak faktycznie fizycznie ta brama wyglądała, bo to była potężna budowla. To było w wysokości, nie wiem, dzisiejszego ratusza. To był na fajnie to widać na makiecie miasta, bo tam jest to zwizualizowane. Więc absolutnie nie mamy żadnego zamiaru, żeby jakoś bezcześcić ten zabytek dla nas.
Z drugiej strony to chyba nie jest odkrycie, tak? Bo są osoby, które mówią, że właściwie od dawna wiadomo, że
tak,
tam to się spotka.
Nie ma, bo powiedzmy sobie jasno, tam nie ma żadnej bramy, takiej sklepienia, jakiegoś przejścia. To są fundamenty jej, ale one są oczywiście bardzo cenne, więc pracujemy w tej chwili z służbami archeologicznymi i z konserwatorem zabytków nad tym, jak to właśnie pokazać, jak można byłoby tą bramę zaprezentować, żeby ona była dla nas czytelna, żeby zachować ten zabytek, bo jest na pewno zabytkiem takim średniowiecznym. Mamy obok mury, mamy średniowieczną katedrę. Niestety ten element, który był bliżej Urzędu Miasta, czyli ta sama ten fundament tej zasadniczej bramy Santockiej został dosyć mocno zniszczony w 1844 roku.
Do fundamentów zostały rozebrane.
Totalnie, więc...
Suma summarum, panie prezydencie, kiedy te wszystkie przemyślenia znajdą finał?
Trudno powiedzieć, jak zakończą się prace archeologiczne. Archeolodzy podejmą wraz z konserwatorem zabytków decyzję, co robimy. My jesteśmy otwarci na wszelkiego typu rozwiązania. Ważne, żeby ten element jakoś uwidocznić, żeby był po nim ślad. Żebyśmy mogli wiedzieć, gdzie ta brama była.
Kolejny słuchacz jest z nami. Halo, dzień dobry.
Ja tak a propos tej ostatniej pana wypowiedzi. Mhm. Skoro Niemcy tak potraktowali zabytek, to dlaczego my mamy być od nich dużo, dużo bardziej wyrozumiali dla jego historii? Tak. To jest jedno. Mhm. A drugie, mam taką refleksję na temat prac prowadzonych w Gorzowie, mających na celu upiększenie miasta. Mhm. Nie wiem, dlaczego wybiera się te, które mają najlepszy stan. Na przykład ścieżka na Walczaka w idealnym stanie została zdjęta i położono tam nową. Najlepiej wyglądające rondo przy czwórce zostało wymienione na nowo. Proponowałabym obejrzeć inne, jak wyglądają i czy one nie wymagały w pierwszej kolejności naprawy. A jeżeli chodzi o to rondo piękne, natomiast zostawiono kartę przylegającą do czwórki w stanie koluzującym delikatnie rzecz biorąc z obecnym rondem. I moim zdaniem jest tak w wielu, wielu wypadkach. Zaczyna się i się nie kończy. Mm-hmm. Popatrzmy chociażby na kwadrat, który jest podobno chlubą. No żal patrzeć. To, jak to w tej chwili wygląda?
Chodzi o chodnik obok, tak? O deptak, tak? Czy zieleń?
Aha, tak, że... tak.
Już, okay, dziękujemy
już
bardzo.
Już odpowiadam. No, ronda to jest taki zaczątek tego, co będziemy robić, bo mamy fajne doświadczenia z wizyt w miastach, które już mają za sobą taką właśnie ewaluację rond. To jest przykład, jak będziemy je zmieniać, bo w takim kierunku chcemy, żeby ronda były też atrakcyjne, żeby nasadzać tam zieleń, taką zieleń, o którą nie trzeba tak jak o trawę dbać, że co dwa tygodnie trzeba kosić, czy co miesiąc, ale żeby ta zieleń sama się kształtowała. I to jest taki początek. Zgadzam się, bo tak naprawdę dlaczego nie robiliśmy tego terenu przed czwartym Elo? Bo tam trwa remont, modernizacja i wiemy, że i ludzie, i maszyny by to zniszczyły. Będziemy robić przebudowę ulicy Kosnierów Gdyńskich i ten teren na pewno zostanie uwzględniony. Przed nami naprawdę taka poważna przebudowa miasta, więc i te elementy, no dzisiaj zaczynamy takie elementy wprowadzać estetyzacji miasta. Będziemy brać to pod uwagę.
Pytanie od słuchacza. Ostatnie, które dotarło do nas w trakcie programu.
Ja w sprawie Sulecińskiej i Żuchów. Czy będzie robiona kanalizacja przeciwdeszczowa? Dziękuję.
Już. No wchodzimy w tej chwili w przebudowę ulicy Sulęcińskiej. Niemniej jednak tam jest odprowadzenie wód powierzchniowe. Tam znajdują się rowy melioracyjne, które odbierają tą wodę, więc nie ma potrzeby budowania kanalizacji i wchodzenia w potężne koszty, bo tak naprawdę to kanalizacja deszczowa jest podstawowym kosztem, więc tam będzie odprowadzenie wód powierzchniowe, tam powstaną chodniki.
A czy spowalniacze powstaną? Bo pyta o to słuchacz drogą internetową.
Nie wiem, jak wygląda dokumentacja. Nie przypominam sobie, po prostu tyle się tego dzieje, że nie mogę teraz powiedzieć tak wprost, natomiast jeżeli będzie możliwość, to przypuszczalnie wyniesienie pasów dla przejść dla pieszych, bo samych spowalniaczy jako takich na drodze tej kategorii raczej nie, ale to sprawdzimy. Na pewno dzisiaj jeżdżą tam spokojnie, bo są dziury. Jak nie będzie dziur, to będą zasuwać, więc rozumiem tutaj obawy mieszkańca. Jeżeli sprawdzimy, jak to wygląda i jeżeli będzie taka potrzeba, to moim zdaniem te wyniesione skrzyżowania będą jakimś rozwiązaniem.
A kanalizacja kończąc?
Kanalizacji deszczowej nie będzie, bo jest tam odprowadzenie wód powierzchniowych, więc nie ma takiej potrzeby.
Więcej o Sulęcińskiej za chwilę w naszych wiadomościach. Prezydent Gorzowa Jacek Gwójcicki gościł w naszym programie. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Santoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.